Слава Богу. Ostatnio dosyć często jestem w Bytomiu Odrzańskim. Miesiąc temu mieliśmy tam takie specjalne nabożeństwo z okazji stulecia niepodległości. Mogliśmy razem rozmawiać na temat tej wolności, której już żaden człowiek nigdy nam nie może odebrać. Było to wielkie spotkanie w sensie duchowym. Przeżywaliśmy wielką ucztę. Kto z was nie był, może tylko żałować. Przyszła nawet jedna osoba, nawet nie tyle zaproszona, tylko która przeczytała plakat na mieście i z ciekawości przyszła do kościoła, żeby świętować stulecie niepodległości. Wierzę, że nie było to przypadkowe. Pastor Leszek zawsze, za każdym razem, kiedy rozmawiamy, bardzo ciepło wspomina nasz Kościół i wierzy zawsze głęboko, że chociażby te moje wizyty trochę przybliżą nasze społeczności. Także zawsze serdecznie was wspomina i ciepło o was mówi. Dzisiaj chciałbym zrobić pewnego rodzaju kontynuację kazania, które słyszeliśmy tydzień temu. Brat Piotr o tym nie wie, ale już wiele tygodni wcześniej chodziły za mną pewne myśli, chodziły za mną pewne przemyślenia i kiedy tydzień temu usłyszałem kazanie brata Piotra, to pomyślałem sobie, to jest właściwy moment, żeby właśnie w tym temacie przemówić. Dlatego pozwolę sobie dzisiaj zrobić coś w rodzaju kontynuacji, być może rozwinięcia pewnych innych myśli. I wierzę w to głęboko, że dzisiaj będziemy mogli tak sami przed sobą i przed Bogiem odpowiedzieć sobie na być może trudne i ważne pytania. Tak sobie pomyślałem, że jest takie niebezpieczeństwo, kiedy słuchamy takich kazań. A wiecie, w czym ono tkwi? Ano w tym, że kiedy słuchamy takich kazań, to najczęściej sobie myślimy, ja wiem, do kogo to jest. Ja doskonale wiem, do kogo to jest. Ja się cieszę, że on dzisiaj przyszedł do kościoła, bo to dokładnie do niego jest kazanie. Albo myślimy sobie, a szkoda, że go nie ma, bo mógłby dzisiaj usłyszeć. A ja bym chciał, żeby dzisiaj was zabrać w pewną podróż do takiego miejsca, w które być może sami zbyt rzadko się udajemy, a mianowicie stanąć przed własnym sercem, przed Bogiem, przed własnym sercem i nie myśleć o sąsiedzie, nie myśleć o tym, co kiedyś ktoś gdzieś mi uczynił, ale dzisiaj, żebyśmy tak uczciwie spojrzeli we własne serca. Chciałbym, żebyśmy otworzyli list do Rzymian, rozdział 12. Dzisiaj będę się posiłkował nieco innymi tłumaczeniami, ale proszę, abyście śledzili razem ze mną. I wersety, pierwsze dwa wersety. Przyjaciele, ze względu na miłość, jaką okazał nam Bóg, wzywam was, abyście złożyli swoje ciało jako żywą, świętą i podobającą się Bogu ofiarę. Taka jest natura waszej służby. Nie naśladujcie tego świata i zmieńcie wasz sposób myślenia, abyście widzieli, jaka jest wola Boga, co jest dobre, co się Mu podoba i co jest doskonałe. Jeszcze raz, nie naśladujcie tego świata i zmieńcie wasz sposób myślenia, abyście wiedzieli, jaka jest wola Boga, co jest dobre, co Mu się podoba, co jest doskonałe. Użyte słowo zmiany myślenia w tym fragmencie to metanoia, przemiana umysłu. I z greckiego oznacza to nic innego jak meta, czyli zmiana, i nous, czyli umysł. Przy czym rozumie się przez metanoję nie tylko zmianę duchową, ale również intelektualną. Czyli zmienia się nieco obraz i patrzenie na ten fragment, dlatego że oznacza to w praktyce, że każda myśl, nawet ta teoretycznie nie mająca nic wspólnego z chrześcijaństwem, ma zostać przemieniona. Równoległe do słowa meta jest słowo łacińskie conversio, co oznacza gwałtowną zmianę światopoglądu. I mam wrażenie, że często interpretujemy ten fragment pod kątem tego, że właśnie Bóg wymaga ode mnie, abym myślał tylko o tym, co święte. I to jest prawda, abym myślał tylko o Kościele. Tak, żebym myślał tylko o braciach, siostrach, o tym, jak zrobić komuś dobrze, żeby komuś umilić, żebym myślał o Jego woli. Niemniej jednak ten fragment wskazuje również na to, że Bóg oczekuje przemiany myślenia na poziomie intelektualnym. I być może pewne rzeczy w twoim życiu nie będą miały za wiele wspólnego z Bogiem i będą takie dziedziny, ale nastąpić musi przemiana na tym poziomie, aby Jego natura objawiała się w nas na co dzień. Prawda jest taka, że w dalszym ciągu będziesz myślał o codziennych zadaniach, o niezapłaconych rachunkach albo zapłaconych, o problemach, o trudnościach dnia codziennego. Być może dalej będziesz miał tego samego przełożonego, który będzie ci trochę psuł krwi. Być może dalej będziesz myślał o swoim sąsiedzie, który ma bardzo dobry sprzęt audio i zagłusza ci twój sen. Ja jestem przekonany, że ten fragment nie wskazuje nam na to, że nasze myśli, te codzienne, mają zostać zastąpione w cudzysłowie tymi świętymi. I kiedy ten sąsiad faktycznie puszcza tą głośną muzykę i pojawiają się w twojej głowie myśli, być może niepochlebne na temat tego sąsiada, to nie sztuką będzie nagle wmówić sobie do głowy: och, teraz to ja pomyślę o uwielbieniu. Teraz to ja się skupię na czymś innym. Nie mamy uciekać. Nasze myślenie ma być przemienione. I Paweł raczej wskazuje na to, że te codzienne myśli, ta proza życia ma zostać zastąpiona, ma być przemieniona. Psycholodzy zgodnie twierdzą, że nasze myśli, to co powstaje w naszej głowie, to jest to, co buduje nasze życie. To jest to, co nadaje kierunek naszemu życiu, to jest to, co sprawia, że idziemy taką, a nie inną drogą, że podejmujemy takie, a nie inne decyzje, że mówimy w taki, a nie inny sposób. To myśli są tym, co nadaje kierunek naszemu życiu. I począwszy od nastawienia rano, z jakim wstaję do pracy, poprzez to, jak widzą mnie inni, dochodząc do tego, jak widzę siebie sam. Zazdrość, o której mówił w zeszłym tygodniu brat Piotr, prowadzi do błędnego koła, z którego bardzo ciężko wyjść. To z kolei determinuje twoje myśli i moje, i każdego z nas. To, co myślimy, ma wielki wpływ na moje i na twoje życie. Otwórzmy Izajasza, rozdział 55. I werset 8. I napisane jest tam tak: bo moje myśli to nie myśli wasze, a wasze drogi to nie drogi moje, oświadcza Pan. I jeszcze werset 9. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. Bo moje myśli to nie myśli wasze, oświadcza Pan. Tym fragmentem wielokrotnie utwierdzamy się w tym, że nasze myślenie wielokrotnie jest błędne, wielokrotnie idzie w niewłaściwym kierunku, a przede wszystkim te Boże myśli, to co wychodzi od Boga, jest doskonałe, święte i nienaganne. Amen. Jednak cały rozdział 55, wiecie czym jest? Kiedy przeczytacie go w swoim domu, jest niczym innym jak swego rodzaju zaproszeniem dla bezbożnych. Nawet w wersecie 7, werset wcześniej jest napisane: niech bezbożny porzuci swą drogę, a przestępca swoje zamiary, i niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w przebaczaniu. I teraz Bóg zwraca się do tych bezbożnych, do tych, którzy pogubili swoje kroki, do przestępców, którzy mają złe zamiary, i mówi: moje myśli to nie są wasze myśli, a drogi moje to nie są wasze drogi. My natomiast często patrzymy na ten fragment i myślimy: o tak, myśli Boże to nie myśli moje. Także jeżeli Bóg coś czyni, a ja tego nie rozumiem, to jest tylko potwierdzenie tej prawdy. Jednak zobaczmy, że Bóg w tym fragmencie zwraca się do bezbożnych, do tych, którzy są gdzieś daleko od Niego, i stwierdza: moje myśli to nie są wasze myśli. Ale czy czasami te Boże myśli, czy czasami te Boże drogi nie powinny stać się moim i twoim udziałem? Czy nie powinniśmy być sukcesorami Bożych dróg i Jego myśli tutaj na ziemi? Bóg wskazuje na wielkie rzeczy w tym rozdziale, które czyni i czynić pragnie, i mówi: niech bezbożny porzuci swą drogę. I podkreśla tym samym to, że kiedy myśli moje to nie myśli wasze, to ja chcę to zmienić. Ja chcę to zmienić. I On nie chce, abyś był tylko biernym świadkiem Jego dzieł na ziemi. I kiedy On coś czyni w którymś zakątku ziemi, to żebyś przecierał oczy i mówił: o, no myśli Boże to nie myśli moje. Faktycznie. Patrząc na metanoję, o której mówił Paweł, i rozdział 55 Księgi Izajasza, widzę pewną analogię. Widzę pewien związek. Bóg wysyła swego rodzaju zaproszenie, mówiąc: twoje myśli to bałagan, zawieje i zamiecie. Być może pogubiłeś się w swoich myślach. Natomiast moje myśli są o wiele większe. Moje drogi są o wiele większe. Boże myślenie musi stać się standardem chrześcijanina. Amen. Inaczej Paweł nie pisałby: zmieńcie swoje myślenie, abyście mogli poznać, jaka jest wola Boga. Czyli innymi słowy, stać się jedno z Jego myślami. Możesz być chrześcijaninem mało spójnym z Bogiem. Nie wiem, czy wiesz. Bóg wzywa każdego z nas, aby nasze myśli stały się spójne z Jego myślami. I możemy cały czas być między tym, do czego Bóg ciebie i mnie wzywa, a między tym, że nasze myślenie cały czas nie zostało przeobrażone. A wiecie, gdzie zaczyna się zniechęcenie, obawa, strach, depresja? Wiecie, gdzie się zaczynają? W twojej głowie, w twoich myślach. Pewne zdanie powiedział jeden z psychologów i uważam, że jest to bardzo trafne. Nikt nie może ciebie obrazić, zranić twoich uczuć, poruszyć do głębi bez twojego pełnego zaangażowania i przyzwolenia. Innymi słowy, ktoś może powiedzieć tobie, żeś głupi, i ty możesz całymi tygodniami ubolewać nad tym i możesz nie móc sobie z tą myślą poradzić, a możesz zdecydować się puścić to mimo i dalej cieszyć się życiem. Ale spytasz, kiedy to jest możliwe? Jak to uczynić? Ano wtedy, kiedy pozwolisz Panu Bogu, aby zaprogramował twój komputer. Bo nasz umysł jest niczym innym jak swego rodzaju komputerem. I zawsze działa tak, jak go zaprogramujesz. Albo tak, jak pozwolisz go sobie zaprogramować. Wiecie, kiedy dziecko zaczyna chwytać za nieodpowiednie przedmioty, to rodzic macha palcem i mówi nu, nu, nu. Znacie to? Ja to poznaję. Ale kiedyś, będąc dzieckiem, postanowiłem zrozumieć, co jest przyczyną tego dziwnego nu, nu, nu. I dlaczego nie wolno chwytać za żelazko? Bardzo szybko zaprogramowałem swój umysł. Do teraz nie czynię tego więcej. W dzisiejszym świecie, kiedy wszystko jest na wyciągnięcie ręki, kiedy mamy wszystko od tak, wyobraźcie sobie, że w 2017 roku w Polsce, w której gospodarka jest bardzo dobrze usytuowana, w którym cały czas pnie się do góry, w kraju, w którym zarabiamy ciągle więcej, w kraju, w którym standardem jest posiadanie samochodu i wielu, wielu, wielu innych dóbr. W 2017 roku 11 139 osób postanowiło odebrać sobie życie. Ponad 11 tysięcy osób. Wyodrębniono kilkanaście głównych powodów. I przy niektórych powodach widniały cyfry, dwucyfrowe, trzycyfrowe. Ale było niewiele, w których pojawiły się aż cztery cyfry. A największym powodem, dla których ludzie odbierali sobie życie, wyobraźcie sobie, w 2017 roku w Polsce, to są statystyki oficjalne, to były problemy psychiczne. To były problemy na poziomie myślenia. To były problemy związane z tym, że ludzie nie potrafili sobie poradzić z tym, co pojawiało się w ich głowie. Wyobraźcie sobie, że 2/3 ofiar tak zwanej wojny wietnamskiej wśród amerykańskich żołnierzy to były samobójstwa po powrocie do domu. 2/3. Ci ludzie nie potrafili sobie poradzić z tym, co przeżyli, z tym, jakie myśli drążyły się w ich głowie. Czy dalej twierdzisz, że myśli są czymś banalnym? Być może myślisz, że to dalej jest błahostka, ale chcę, żebyś wiedział, że to, co myślisz, determinuje to, jak żyjesz. I im szybciej zaczniesz właściwie programować ten komputer, a raczej oddasz tą możliwość Bogu, tym lepiej dla ciebie. Amen. Zazdrość zaczyna się w naszych myślach. Czy zdarza nam się zazdrościć? Uczciwie powiedzmy. Zdarza nam się. Ludzkie. Pastor Godawa, Paweł Godawa powiedział kiedyś taką myśl i chciałbym, żebyście ją dobrze zapamiętali, bo jest genialna. Złe myśli, pożądliwe myśli, ja dodaję od siebie, zazdrosne myśli, myśli pełne strachu, lęku, negatywne, są jak jaskółka. Przylatują, przelatują i odlatują. Najważniejsze jest to, abyś nie pozwolił, aby rozbiły gniazdo na twojej głowie. Najważniejsze jest to, abyś nie pozwolił, aby rozbiły gniazdo na twojej głowie. Innymi słowy, mogą pojawiać się w naszej głowie różne myśli. Czasami zaskakujące. Czasami ktoś mógłby powiedzieć, w kościele taka myśl, co się ze mną dzieje. Niemniej jednak to jest tylko jaskółka. Pozwól jej odlecieć dalej. Nigdy nie pozwól, żeby rozbiła gniazdo na twojej głowie. Myślenie sprowadza się do takiej bardzo ważnej kwestii w kościele. Powiedziałbym najtrudniejszej lekcji, jaką musimy przeżyć w kościele. Powiązanej również z zazdrością. Ale najpierw chciałbym wam zilustrować pewną sytuację, a później pójść nieco głębiej. Wyobraźcie sobie taką historię. Matka kochająca swojego jedynego syna, tak go całe życie głaszcze, tak go całe życie karmi, dogląda. I w końcu ten syn wykształcony, wypielęgnowany, wypudrowany, dostaje pracę. Dostaje pracę oczywiście nie od razu kierowniczą, ale pracę całkiem niezłą. I wraca po kilku dniach do domu, do mamy. I mama się pyta, synu, jak tam w tej pracy jest? Jak ci się podobało? Jakie są twoje ambicje? No i ten syn mówi, no wiesz, ogólnie jest dobrze, ale powiem szczerze, że chciałbym zarabiać przynajmniej 3-krotnie więcej. Chciałbym mieć kierownicze stanowisko, wchodzić drzwiami dla VIP-ów, no i najlepiej, żeby ktoś codziennie za mnie parzył mi kawę. No i ta matka, tak myśląc o swoim synku, stwierdziła, o, całe życie pielęgnowałam, nie po to, żeby sobie teraz sam kawę robił. No i wstaje rano wcześnie, jedzie do tego miejsca pracy, umawia spotkanie z jego przełożonym, no i zaczyna rozmowę i mówi, panie kierowniku, mój syn to wyjątkowy, absolutnie genialny człowiek. On zdecydowanie jest bardziej ambitny niż inni. On sprząta w domu, gotuje. On nigdy się nie spóźnia. Jest sumienny. Po prostu ideał. On jest niebywałą okazją dla waszej firmy. Dajcie mu tylko potrójną pensję, służbowy samochód, asystentkę, która mu będzie codziennie rano parzyć kawę. Wyobrażacie sobie taką sytuację? Ona jest wymyślona przeze mnie. Jak myślicie, jak zareagowałby ten kierownik? W najlepszym wypadku gromkim śmiechem i by powiedział, kobieto, idź do domu. A być może by powiedział, taki karierowicz się znalazł, to ja go nauczę. Taki ważny. Ale wiecie, że bardzo podobna historia wydarzyła się naprawdę? Przeczytam wam o niej. Gdybyście byli współpracownikami takiego człowieka, którego mama przychodzi, aby go wyhołdować, bo to jest ten wychuchany, to z pewnością pojawiłyby się różne myśli w waszej głowie. Wtedy podeszła do Jezusa żona Zebedeusza z synami Jakubem i Janem. Pokłoniła się i powiedziała do niego pewną prośbę. Jaka to prośba? Zapytał. Pozwól, by moi synowie zasiedli w twoim królestwie tuż obok ciebie, po prawej i lewej stronie. Nie wiecie, o co prosicie, odrzekł Jezus. Czy jesteście gotowi wypić mój kielich cierpienia? Tak odpowiedzieli bracia. Rzeczywiście ten kielich wypijecie, kontynuował Jezus, ale nie mam prawa posadzić was na tronie obok siebie. Te miejsca są już rozdzielone obok mego ojca, przez mego ojca. Gdy pozostałych 10 uczniów dowiedziało się o tej prośbie, oburzyli się na braci. Wtedy Jezus zawołał wszystkich do siebie i powiedział, jak wiecie, wielcy tego świata nadużywają swojej władzy nad ludźmi. Lecz wśród was powinno być inaczej. Jeśli ktoś z was chce być wielki, powinien stać się sługą. A kto chce być największy ze wszystkich, musi stać się niewolnikiem wszystkich. Przecież nawet ja, Syn Człowieczy, nie przyszedłem po to, aby mi służono, lecz abym służył innym i złożył własne życie za życie wielu. Na szczęście ten kierownik dokładnie wiedział, co ma czynić. I dał nam olbrzymią lekcję na temat tego, zrymuje nawet przypadkowo, czym jest nasze ego. Do sedna. Tym, co jest tak ważne i istotne w Kościele. Wiecie, co jest? Relacje międzyludzkie. Jest to jedna z najtrudniejszych lekcji do przetrawienia w Kościele. Relacje międzyludzkie. To brak metanoi na tym poziomie powoduje, że rozpadają się kościoły. Że nie potrafimy czasami spojrzeć sobie w twarz. Że umywamy ręce i mówimy, z nim ja nie chcę mieć nic więcej do czynienia. To brak metanoi sprawia, że patrzymy na ludzi i bardzo surowo ich oceniamy. krytykujemy, czasami wyśmiewamy. Przecież to ja mam rację. To mnie zraniono. Mi się to nie podoba. Ja mam inne zdanie. Zobacz, jak się ubrał. Nie to, co ja. Znowu go nie ma. Ciekawe, co tym razem. Jaką ma wymówkę. Ja sobie nawet tego nie wyobrażam. On już taki jest, byle wymówka i znika. Ja jestem zawsze. Dwie lekcje, które chciałbym, abyśmy omówili na podstawie tego fragmentu przeczytanego z 20 rozdziału Ewangelii Mateusza. A mianowicie zmiana myślenia z dwóch poziomów. Pierwsza myśl. Kościół. Nie budynek, nie krzesła, ale Kościół w sensie Królestwa Bożego tutaj na ziemi to najgorsze miejsce na karierę. Kościół, Królestwo Boże to najgorsze miejsce na karierę. To najgorsze miejsce do spełniania własnych ambicji, planów i gotowania według własnych przepisów. Kościół to miejsce, w którym Bóg spełnia swoje plany i używa do tego potencjału, który tkwi w nas. Niewątpliwie Bóg pragnie zaangażowania pasji naszych rąk. Niemniej jednak to On i Jego święta wola jest numer jeden. Amen. To Jego wizja, Jego cele i Jego środki. To On jest kreatorem. To On jest tym, który do Twojego życia przychodzi i On chce być numerem jeden. Wiecie, myślę, matka synów Zebedeusza, ona miała wizję świetlastej kariery dla swoich synów. Oczywiście kierowała się troską. Oczywiście chciała dla nich jak najlepiej. Tak sobie wyobrażam, parafrazuję, jak mówi: moi synowie, oni się naprawdę najlepiej nadają. Oni są najlepsi. Wiem, bo znam ich bardzo długo. Potrzebujesz wykwalifikowany zespół. Wiesz, tych pozostałych to trochę odstaje od moich synów. Wiecie, w czym tkwi problem ludzi, którzy chcą spełniać własne ambicje? Ano w tym, że w tej służbie dla Boga zapominają o drugim człowieku. Ja mam pomysł. Ja mam wizję. Ale jeżeli nie chcesz się dostosować, nikt ciebie tutaj nie trzyma. Natomiast okazuje się, że Jezus nie szuka wykwalifikowanego zespołu do spraw zarządzania Królestwem Bożym, lecz sam potrafi przygotować sobie zespół, ujawniając ich mocne strony i wykorzystując ich potencjał. Być może w takim kierunku, w którym jeszcze nigdy nie myślałeś. I nie musisz nic na siłę nikomu udowadniać, bo ja mam wizję wielkiej służby. A pastor ani starsi jeszcze ani razu do mnie nie przyszli. Jeszcze ani razu. A ja przecież mam wielką służbę do wykonania. Roboczo to nazwałem tak, karierowicz. Ale tak jak powiedziałem na początku, chciałbym, abyśmy patrzyli jedynie w swoje serce dzisiaj. Bo ja patrzę głęboko w swoje serce dzisiaj i kiedy się pochylam nad tym słowem. Bo myślę, że karierowicz zapomina o drugim człowieku, podczas gdy prawdziwy uczeń Chrystusa pomija swoje na rzecz drugiego człowieka. Karierowicz potrzebuje wiecznej pochwały i zachęty. Natomiast prawdziwy uczeń Chrystusa tę zachętę właśnie niesie. Karierowicz szuka swego, ale prawdziwy sługa Chrystusa szuka wspólnego. Karierowicz w końcu często walczy z drugim człowiekiem, podczas gdy uczeń Chrystusa walczy za tego człowieka. Czy tak bardzo liczy się to, co ja myślę? Czy tak bardzo liczy się to, czy ja mam rację? Czy tak bardzo liczy się to, żeby moje było na górze? Druga myśl, płynąca z tej historii. W relacjach dochodzi również do takiego zjawiska, kiedy już nie widzi się tego karierowicza, który ma swój cel i po trupach do niego dojdzie. Ale widzi się drugą skrajność, która jest równie niebezpieczna. A mianowicie jest to ofiara. Z racji, że dochodzi do nieporozumień różnych, to ta skrajność nakazuje tak zwane odwrócenie wszystkiego do góry nogami i powiedzenie: tak, znowu jest mi źle, znowu jest mi ciężko. Ty znowu mnie nie rozumiesz. Ja mam o wiele więcej problemów niż ty. Ja mam o wiele więcej na głowie niż ty. Wiecie, ostatnio zrozumiałem, że wyłączając bardzo skrajne przypadki, chorobę, śmierć kogoś bliskiego, jakąś niesamowicie trudną sytuację życiową, to my wszyscy, jak tutaj jesteśmy, przeżywamy problemy mniej więcej na podobnym poziomie. I to nie jest tak, że są w Kościele ci bardziej błogosławieni, tych, których problemy, trudności omijają szerokim łukiem. To nie jest tak. Przychodzą do naszego życia utrapienia, zagwozdki, tarapaty, komplikacje. I uwierz mi, nie jesteś szczególnie obdarowany przez nieszczęścia. Wszyscy doświadczamy problemów i myślę, że są one mniej więcej na podobnym poziomie, wyłączając te skrajne sytuacje, oczywiście. Ale jeżeli myślisz, że jesteś jedyny, któremu coś się przydarza, to chcę ci powiedzieć, że jesteś w błędzie. Bo patrzysz na ludzi, którzy wydają ci się bez problemów, bo mają uśmiech na twarzy, bo wesołym krokiem idą przez miasto do kościoła, bo potrafią podzielić się dobrą myślą, bo kiedy ich spotykasz, chcą ciebie napawać motywacją, chcą ci powiedzieć dobre słowo i zamiast zarzucać ciebie tym, co przeżywają, jakie problemy, mówią ci fragment ze Słowa Bożego, być może składają świadectwo tego, jak Bóg jest dobry, być może po prostu są pełni dziękczynienia za kolejny dzień. I jeżeli problemy, które przeżywamy, są mniej więcej na tym samym poziomie, to, co nas różni, to jest to, jak do tych problemów podchodzimy. To jest to, jak do tych problemów podchodzimy, jak je rozwiązujemy. Metanoia to jest zmiana myślenia. To jest zmiana u samego źródła, u korzeni. Przeprogramowany komputer całkowicie. Całkowicie. Wiecie, ofiara widzi zawsze sprawców swoich nieszczęść w kim innym, tylko nie w sobie. Sprzedano mi zły towar. Zgubili mi walizkę. Ktoś zalał mi mieszkanie. Ktoś tak niemiło się do mnie odezwał. I kolejna rzecz, taka postawa ofiary widzi normalność 1000 kilometrów od domu. Nie widzi jej 5 metrów od siebie. Innymi słowy, w tamtym kościele tam by mi było dobrze. Ja słyszałem, że w tamtym kościele tam to jest służba dla mnie. Tam Bóg będzie mnie używał. O tak, tam daleko. O, w Stanach. Wiecie, ja miałem w pracy takich ludzi, którzy zawsze narzekali na swoją pracę, mimo że mieli czas na kawę, na pogaduszki. I bardzo wszystko zrobili w kierunku tym, żeby z pracy uciec i uciekli. Bo tam 1000 kilometrów dalej miało być idealnie i pięknie. Po miesiącu zmienili pracę. Po 3 miesiącach kolejną. Po roku się dowiaduje, że chłopak siedzi w domu bez pracy. Wszędzie dobrze tam, gdzie nas nie ma. Jacek Walkiewicz, taki polski psycholog, bardzo go lubię, powiedział takie słowo. Jeśli Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, to dlaczego potem ludzie przepełnieni pychą stworzyli swojego Boga na swój obraz i swoje podobieństwo? Wiecie, być może Bóg daje nam pewną lekcję, abyśmy zrozumieli, że świat nie kręci się wokół tego, kim ja jestem. Nie kręci się wokół tego, że ja jestem najważniejszy i mam wizję, i mam cel, i mam zadania. I bez względu na to, czy się ze mną zgadzasz, czy nie, ja tam dojdę. I też nie kręci się dlatego, bo jestem taki biedny. Bo nikt mnie nie rozumie, bo mam 10 tysięcy problemów więcej niż inni. Bo jest mi tak źle. Ale Boże Królestwo kręci się wokół Jego woli, a w centrum tej woli są ludzie, którzy pozwolili zmienić swoje myślenie. Ktoś się ze mną zgadza? Boże Królestwo kręci się wokół Jego woli i są w niej ludzie gotowi na metanoję, na przemianę. Na koniec chciałbym, żebyśmy sobie jeszcze jedną historię z Biblii krótką przeczytali, a została, tak zainspirowała do tej historii mnie moja córka, dlatego że wieczorami otwieramy sobie przed spaniem książeczki i razem je wertujemy, czytamy. I kiedy otwieraliśmy ilustrowaną Biblię, zazwyczaj to moja córka dyktuje warunki, czyli która strona, to już od niej zależy. Czasami są to bardzo krótkie epizody. Ale na tym ten epizod mnie jakoś tak mocno przypomniał mi tą historię. A mianowicie takie słowa są napisane. To posunięcie Boga przygnębiło jednak Jonasza. A nawet go oburzyło. Zwrócił się zatem do Pana tymi słowy: ach, Panie, czy nie to właśnie miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ziemi? Dlatego właśnie za pierwszym razem postanowiłem uciec do Tarszisz. Wiedziałem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, powściągliwym w gniewie, hojnym w łasce i okazującym litość w nieszczęściu. Kiedy myślimy o Jonaszu, to ja mam ten obraz taki jak w tej Biblii ilustrowanej, taka wielka ryba, która właśnie coś wypluła i leci w powietrzu Jonasz. Niemniej jednak postawa, jaką przyjmuje Jonasz po wielkim wydarzeniu, po wielkim dziele, do którego Bóg go przycisnął, aby zrobił. Jaka jest jego postawa? Gniewa się na Pana Boga. Jest oburzony. A wiecie dlaczego? Bo Bóg okazał łaskę drugiemu. Ja nie wiem, jaka jest historia Jonasza wcześniej. Być może on bardzo nie lubił tego kraju. Być może wcale nie chciał, żeby Bóg pomógł tym ludziom. Ale jego postawa konfrontuje mnie i ciebie z drugim człowiekiem. Bo możemy patrzeć na drugiego człowieka i zacierać ręce. A nie mówiłem. Pojawia się znowu w kościele. Ciekawe, co mu się znowu stało. Oglądałem ostatnio mam kilka kanałów sportowych i włączyłem akurat, szukałem siatkówki, bo lubię siatkówkę, a trafiłem na boks. I walczył tam jeden bokser, który jest taki bardzo kontrowersyjny. Nawet ja o nim słyszałem, mimo że się kompletnie nie interesuje boksem. Taki, który bardzo dużo krzyczy, który przed walką robi takie różne dziwne hece i który wielokrotnie w takiej swojej furii jeszcze wszystkim życzy Bożego błogosławieństwa. I na koniec tej walki jeszcze wziął mikrofon i życzył ludziom błogosławieństwa Bożego. Bardzo dziwna sytuacja. Ale kiedy oglądałem tą walkę, to tak sobie pomyślałem, ci bokserzy wychodzą 12 rund, po 3 minuty każda. Jeden siedzi w jednym rogu, drugi w drugim, wychodzą i walczą. I walczą jeden z drugim. I po tych 3 minutach gong. I każdy z nich wraca do swojego boksu, powiedzmy. I tam w tym miejscu, wiecie co się zaczyna? Tak obrazowo. Zaczyna się kościół. Oni wycierają jego rany. Oni się troszczą o niego. Oni mówią, dasz radę. Jeszcze przed tobą wielka walka. Ale dasz radę. A większym problemem jest, kiedy kościół zaczyna się w momencie, kiedy wychodzą na ring. I kiedy ja podnoszę rękawice i mówię, z tobą będę walczyć. Nie masz ze mną szans. To moje będzie na wierzchu. Wiecie, to metanoia pozwala nam popatrzeć na kościół i powiedzieć, Boże, przecież to, co jest we mnie, to się nie liczy. Moja racja się nie liczy. Liczy się Twoja wola. I ja już nie chcę podejmować rękawic. Ale w tych walkach, które toczymy wielokrotnie z tym światem, być może z grzechem, być może z okolicznościami, być może z chorobą, być może z ludźmi gdzieś, to my mamy być dla siebie tym wsparciem. To my mamy ocierać sobie nawzajem rany. To jest to, o czym mówił Jezus. Ten, kto chce być najważniejszy, ten niech weźmie miskę, niech umyje wam nogi. Niech weźmie miotłę, niech posprząta. To jest Kościół. Czy walczymy ze sobą? Czy jesteśmy dla siebie wsparciem? To jest pytanie. Powstańmy, będziemy się modlić.